Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś będzie dużo o szkole i nauce, ale nie o takiej tradycyjnej, ale raczej o tym, jak możemy się uczyć inaczej niż tylko z książki czy poprzez zadania. Będziemy mówić o tym, jaka jest Wasza wymarzona szkoła i jaki według Was jest taki idealny nauczyciel. I co w tej szkole można zmienić, żeby było tam fajniej, ciekawiej? W dzisiejszym programie będą też na koniec zaproszenia do kina. Jarek Gołowit realizuje ten program, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
Ma się rozumieć.
Za nami Dzień Nauczyciela. Pomyślałam sobie o tym, że będzie to dla nas taka inspiracja do rozmowy o wymarzonej szkole, o idealnych nauczycielach. Co o tym myślicie? O to zapytała Was Pola Superczyńska.
Moja wymarzona szkoła to by była taka, że nauczyciele, żeby dużo nie zadawali. Jakby było więcej wycieczek do kina, do różnych miejsc.
Taka, w której jest po prostu więcej lekcji w szkole, a mniej do domu.
Wymarzona szkoła to by była taka, w której jest cisza i nie ma tylu kartkówek.
W szkole cisza? Myślisz, że to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że tak.
A od kogo to zależy, wiesz, z tą ciszą? Czy to zależy od nauczycieli, czy bardziej od uczniów?
Bardziej od uczniów, ale też nauczyciele muszą zachęcić uczniów, żeby była ta cisza.
Moja wymarzona szkoła to jest taka, w której jest tak ładnie i jest zadane mniej do domu.
Wymarzony nauczyciel to jaki to jest?
Wymarzony nauczyciel to jest taki, który nie zadaje dużo do domu i który jest miły.
Wymarzony nauczyciel to taki, który zachęci uczniów do nauki.
Na pewno powinien być miły i zachęcać uczniów do wszystkiego i też mieć chyba też dobre samopoczucie. I miałby też poczucie humoru, to byłby chyba taki najlepszy nauczyciel.
Nauczyciel z poczuciem humoru to prawdziwy skarb, jak się okazuje. Myślę, że też taki ktoś, z kim można szczerze porozmawiać, ale to też nauczyciel, który zastanawia się, jak trafić do swoich uczniów, jak otworzyć ich głowy na naukę, jak też sprawić, żeby wiadomości z jakiejś dziedziny nauki dłużej tam w tej głowie zostały, a nie tylko do sprawdzianu i potem wszystko zapominamy. No i to też taki nauczyciel, który sprawia, że widzimy, że ta wiedza zdobywana na lekcjach przydaje nam się w codziennym życiu. Takim nauczycielem jest na pewno pan Dawid Łasiński. Pan Dawid uczy chemii, ale nie jest takim zwykłym nauczycielem. Jakiś czas temu zaczął się zastanawiać, jak w ciekawy sposób opowiadać właśnie o chemii uczniom, żeby było ciekawiej i żeby jak najwięcej zapamiętali. Dlatego stworzył swój kanał na YouTubie pod hasłem Pan Welfer i tam właśnie opowiada o chemii. Możecie tam zajrzeć i zobaczyć, przekonać się, jaki to jest ciekawy przedmiot, może go polubić. Oprócz tego, prowadząc lekcje ze swoją klasą, pan Dawid wymyśla różne sposoby, jak na przykład pokazać to, że chemia jest potrzebna w życiu.
Jak był dział o składnikach chemicznych żywności. Uwielbiam ten dział, bo wreszcie tam jest bardzo wiele odpowiedzi, po co mi to. Kiedy uczę o tłuszczach, białkach czy cukrach, zadałem zadanie. Macie przez co najmniej 3 dni obserwować swoje nawyki żywieniowe. Podałem im aplikacje na telefonie, które mogą sobie zainstalować za darmo i wpisują sobie tam, co jedzą, co piją, ile piją itd., itd. I to im wylicza, ile w tych składnikach jest tych wszystkich substancji, o których uczyliśmy się na chemii. No czy to nie jest wiedza praktyczna rzeczywiście? I poprosiłem ich, żeby byli własnymi dietetykami. Po takiej krótkiej, 3-dniowej obserwacji, żeby się nie znudzili, bo oni szybko się nudzą. I wiecie, że większość zrobiła to, i niesamowitą rzeczą, jaką otrzymałem później, były informacje zwrotne. W sensie te informacje, które czytałem, bo ja tak naprawdę oceniałem to. To, że tabelka była wypełniona, tak jak sobie życzyłem, no to super, nie? Ale mnie interesowało, czy oni mieli refleksję na temat tego, co właściwie im wyszło z ich badań. Bo to jest badanie. No i jak widzicie, Agata napisała, że obserwując to, co jem i w jakich ilościach, śmiało mogę stwierdzić, że to, co jem, zależy od mojego humoru. Zauważyłam, że późno jem lub w ogóle nie jem śniadań, ponieważ późno wstaję. No nic dziwnego, pandemia. Ilość wypitej czystej wody jest bardzo mała, co postaram się zmienić. Ważne, refleksja. Używając aplikacji, dokładniej będę badać, co jem oraz może zmienię niektóre zwyczaje odnośnie jedzenia.
Jak uważacie, właśnie tak jest łatwiej uczyć się chemii, prawda? Na jakimś doświadczeniu, choćby z taką aplikacją. Pan Dawid wymyślił też grę terenową i w tej grze przenosi nas w przyszłość, abyśmy zobaczyli, co stało się z naszą planetą, gdy o nią nie dbaliśmy.
Nadaję do Was przyszłość.
przyszłości, a dokładnie z roku 2123. My na Ziemi w tym czasie wiemy, że już nic nie uchroni nas przed katastrofą klimatyczną, o której tak głośno mówiło się w waszych czasach. Od 2093 roku wiemy też, że nasze marzenia o podróży w kosmos i podbiciu Marsa też na nic, ponieważ nie opracowaliśmy technologii na czas. Przyszły powodzie. Przyszła zmiana klimatu, roztopiły się lodowce. Ogromne burze i tornada. Ludzkość zaczęła chorować, zabrakło świeżego powietrza i czystej wody. W ostatniej chwili podjęliśmy decyzję bardzo odważną o wyprodukowaniu hybryd, czyli specjalnych krzyżówek ludzi i gatunków zwierząt. Tylko po to, żeby zebrać informacje z konkretnych środowisk, jak można było temu zapobiec. Udało nam się i mamy te wszystkie informacje, wysyłamy je do was dzięki zagięciu czasoprzestrzeni, specjalnej fluktuacji, o której w waszych czasach jeszcze naukowcy nie mają pojęcia. Hybrydy pozostawiły w 5 różnych lokalizacjach najważniejsze dla was informacje, które pozwolą stworzyć wam technologię Power. Wykonanie zadań automatycznie pozwoli wysłać fragment kodu do technologii, do odpowiedniego laboratorium, które w waszych czasach jest gotowe na wyprodukowanie podzespołów pozwalających ochronić klimat w przyszłości. To w was, drodzy śmiałkowie, jest nadzieja ludzkości. Jeśli nie zrobicie tego teraz, może być już za późno. Liczymy na was. Do roboty.
Przed wami zadanie, które pozwoli wysłać...
No właśnie. No już nie będę wam puszczał, ale mniej więcej znacie zamysł. Dlaczego edukacja nie może być grą wychodzącą poza mury szkolne? A po co? Po to, żeby uruchomić najważniejszą cechę ludzkości. Ciekawość. W nauce, w świecie, to popycha nas do rozwoju. Ciekawe, jakby to było wystartować rakietą w kosmos i z powrotem wrócić ją, nie rozczaskując jej. Myślę, że to jest podłoże do tego, co robi Elon Musk. Albo inni odkrywcy, o których będziemy w przyszłości czytać, o których będzie się pisało podręczniki. Więc budujmy tą ciekawość w oparciu o naukę.
Mam nadzieję, że wy, nasi słuchacze, jesteście różnych tematów ciekawi i że wierzycie, że można rozbudzić w sobie pasję. Pan Dawid w wielu uczniach już taką pasję do chemii rozbudził, bo piszą do niego na przykład takie oto listy.
Dzień dobry. Chciałabym panu bardzo podziękować za to, że wytłumaczył mi pan chemię. W 7 klasie miałam 2 z tego cudownego przedmiotu, ale teraz, gdy odkryłam pana kanał, pokochałam ten przedmiot tak samo, jak go nienawidziłam. Mam prawdopodobnie 6 na koniec i wybieram się na biolchema. Od 7 klasy każdemu mówiłam, że pójdę na humanistykę. Lecz dzięki panu plany na przyszłość się zmieniły. Oczywiście na lepsze. Jeszcze raz dziękuję za motywację oraz zarażenie miłością do chemii.
Myślę, że to mógłby być taki wymarzony nauczyciel, ale wy na pewno też takich macie w swoich szkołach. Może napiszecie o nich, choćby o tym, za co ich lubicie i co pomogli wam zrozumieć. Mądre dzieci, @radio-lublin.pl.
Ekobadacz.
Dziś rozmawiamy o nauce, ale takiej innej, nie takiej z książki, bo taką to przecież znamy na co dzień. No właśnie, bo przecież możemy uczyć się odwiedzając różne miejsca, na przykład muzea, jak choćby Muzeum Wsi Lubelskiej. W tym skansenie dzięki dawnym budynkom, przedmiotom możemy przenieść się w przeszłość, bo te wszystkie sprzęty, a także opowieści pomagają nam poczuć ten dawny klimat. To teraz przenieśmy się do skansenu na taką lekcję z panią Anią Fajgę-Samoń.
A oprócz zwierząt, ziemniaki w koszu możecie zobaczyć. A co jeszcze? A jak myślicie, z czym to wszystko jest związane? Bardzo dobrze, ze wsią, bo my w naszym muzeum pokazujemy, jak żyli ludzie na wsiach i w małych miasteczkach.
Nie wie... A ja żyję na wsi.
To będziesz mógł porównać, co się takiego zmieniło na tej wsi, bo zmieniło się bardzo dużo. My pokazujemy wieś taką sprzed 100 lat, słuchajcie. Będziemy mówić o pracy na wsi, a dawniej na wsiach bardzo ciężko, jak zresztą przez cały rok, pracowano. I pracowały również dzieci. Żadne dziecko na wsiach nie chodziło do przedszkola, moi drodzy. Tylko wszyscy ciężko pracowali. I jesienią wykopywano z ziemi ziemniaki. Skąd wy dzisiaj macie ziemniaki?
Z innego kraju.
Z innego kraju? A skąd bierzecie? Skąd mama w domu ma te ziemniaki do gotowania? Ze sklepu.
Dobra, skąd się biorą w sklepie w takim razie?
Słuchajcie, przenosimy się w czasy, kiedy wszystko, co ludzie mieli, musieli sami zrobić. Jak chcieli mieć jedzenie dla swojej rodziny, to musieli sami o to jedzenie zadbać. Wiosną sadzono ziemniaki, a jesienią trzeba było je wykopać z ziemi. I ja tutaj was tak wprowadzę w ten temat, pokażę, czym dawniej pracowano, bo za moment pójdziecie na pole, będziecie pracować. Ty wyglądasz na takiego i dzielnego, i silnego. Słuchajcie, to teraz tak, podstawowe narzędzie do wykopywania ziemi. Co to jest? Co ja mam w ręku? To jest, słuchajcie, motyka.
Nie wiedziałam.
Motyka to jest takie narzędzie, które składa się z ostrza. Widzicie, to jest bardzo stara motyka, bo ona jest, ma ponad 80 lat, jest z naszych zbiorów. Ma takie ostrze w kształcie. Jak byście nazwali ten kształt?
Serduszko?
Serduszko. Sercowata to jest motyka, niewątpliwie. To oprócz ostrza mamy trzonek, więc bardzo prosta konstrukcja. To mamy serduszko, ale na przykład tutaj, popatrzcie, co to za kształt?
Trójkąt.
I to jest motyka trójkątna. A tutaj półkoło, prawda? To jest półkolista motyka.
Chyba chodzi o to, żeby ziemniaki się lepiej wykrywały.
Tak jest. To ja wam pokażę, słuchajcie. W ten sposób trzeba było kopać.
Ja wiedziałem.
Proste?
Ja też. Wiedziałem.
Jak was to jest?
Olek.
Chodź, Olek, ty spróbujesz. A widzisz, chodź, stań tutaj. Mocno trzeba było kopać, żeby się dokopać do ziemniaków. Tutaj w tym naszym piasku ziemniaków nie znajdziemy, ale tak trzeba było pracować. Czy, jak myślicie, motyka łatwo wchodzi w ziemię?
Nie.
Tak.
Tak, jeżeli jest naostrzona. Tak. Jeżeli nie była naostrzona, to co trzeba było z taką motyką zrobić?
Naostrzyć ją.
A powiedzcie mi, gdzie tutaj stoi sprzęt do ostrzenia, jak myślicie?
Tam.
To jest toczak. Toczek do ostrzenia. I teraz, Olek, stań z drugiej strony, tak żeby... Tu mamy taki duży kamień. Najczęściej to był piaskowiec, taki gruboziarnisty. A w drugą stronę, Olek, pokręć. Słyszycie?
To co mogę zrobić?
No, śmiało. Ładna ta muzyka?
Tak.
Podobały wam się te dźwięki? Jak tutaj tak mocno ostrzono tą motykę, to nieraz jej iskry szły, tak szybko kręcono tym kamieniem.
Tak?
Trzeba było naostrzyć każdą motykę, żeby łatwo było, słuchajcie, pracować.
Naostrzyć każdą.
A popatrzcie, jeszcze tutaj leżą nam takie śmieszne motyki.
Motyka, która wygląda jak trójząb.
Bardzo dobrze. Bo to jest motyka właśnie trójzębowa.
Ja to wiedziałam. Jak zwykle.
I powiem wam jeszcze tylko, że taka motyczka z zębami była o wiele lepsza. Wiecie dlaczego? Bo jak wchodziła w ziemię, to była mniejsza szansa, że pokaleczy ziemniaki.
To pokaż.
Ziemniaki mogły być pokaleczone przez motyki, jak się wbijały motyki w ziemię. I było większe prawdopodobieństwo, że taki trójkąt, czy taka motyka kolista trafi w ziemniak, niż takie smukłe zęby, tak jak tutaj. Pójdziecie na pole, będziecie mieli okazję zobaczyć.
To w takim razie udajemy się na pole z panią Haliną Stachyrą. Ona wie wszystko o wydobywaniu z ziemi ziemniaków.
Wrzućcie sobie do swojego koszyka. Chłopcy, może troszkę mi miejsca zróbcie.
Bany to jest otworzone.
A właśnie, zobaczcie. Ten ziemniak coś zaczęło już jeść. Jakiś owad, szkodnik taki ziemniaczany. Ziemniak już jest chory i nie możemy go łączyć z tymi zdrowymi ziemniakami, tylko odłożyć do innego koszyka. Bo gdybyśmy go połączyli z tymi zdrowymi, to od niego by te zdrowe też zaczęły chorować i byśmy tylko same straty ponieśli. Jeszcze dokopiemy. Widzicie, że tutaj nie ma. Chłopcy z panią niosą koszyk na wóz i wysypują ten swój urobek, dobrze? Tam na podstawiony wóz. I teraz znowu szukam śladów. I patrzę, że tu są łodygi uschnięte, ale tu pewnie są ziemniaki, bo przecież ich nie widać, na wierzchu nie ma ziemniaków. I teraz uwaga, zobaczcie, jaki mocny jest wkopanie się z taką siłą. O, bardzo ładny ziemniak się okazał. One są w ogóle jakieś udane. Dziewczynki, proszę, proszę, bardzo proszę. I teraz jeszcze spróbuję to rozszerzyć. O, widzicie, zauważyliście, że gdzieś był taki uderzenie o jakiś kamyk. Ziemia może być kamienista. Oj, widzicie, że tutaj już więcej. O, jeszcze tutaj spróbujemy. Popatrzcie, tu też są łodygi ziemniaczane. A może jeszcze i tu?
O. Ja też.
O, Jezus, jakiś jeden ziemniak. I od razu ziemniakiem. Widzicie, jak one się pochowały, ale pozwalają się wydostać na zewnątrz. Widzicie? Jeszcze tak rozdzielę. O, A zobacz, co tam się dzieje z nim. Choruje. To może oddzielimy go do innego koszyka. Zaraz go tu wrzucimy. Zobaczcie, gospodynie nauczyły się z daleka rzucać, bo chodzenie po polu, drepczenie takie, to też kolejna utrata sił. O, widzicie? Uczy się w kosza, tak? Celuje w kosza.
Koszykówkę.
Koszykówkę. O, i teraz zobaczcie. Dziewczynki, może nie bierzcie, bo ziemniak jest chory. Najwyraźniej już sobie ten cały owad podjadł. Gdybym tak miała więcej czasu, to mogłabym tu rozgrzebać i go wyszukać, bo on tu gdzieś mieszka. Może to być larwa na przykład chrabąszcza, która lubi takie ziemniaki. Ale widzę, że go tam nie ma. To teraz dziewczynki, idziecie z panią na wóz to wyrzucić, a następna grupa z koszykiem pustym do mnie, proszę.
No i to się nazywa lekcja. Po takiej lekcji w terenie, kiedy możemy dotknąć starych motyk, przyrządów do ich ostrzenia, koszyków czy też ziemniaków, albo też wykopywania ich z ziemi, dużo więcej się zapamiętuje, prawda? My zaraz pomyślimy o kolejnych sposobach na ciekawe lekcje. Pomysły na ciekawe lekcje. Jakie to mogą być? Zaraz sprawdzimy. Tymczasem Pola Superczyńska zapytała Was, co powinno zmienić się w szkole, aby była ona lepsza.
Szkoła to powinna mieć więcej dobrych ocen, no i żeby nikt nie mówił przekleństw, bo to jest złe.
Ale to zależy od uczniów.
Tak, że muszą być grzeczniejsi.
Żeby był trochę niższy stopień oceniania, bo jak ja patrzę na kartkówki, to tam jest trochę za niskie są oceny.
Czyli dobrze by było, żeby oceny były wyższe tak. Za kartkówki.
Dla mnie w szkole trochę powinno zmienić się to, żeby było nie to, że mniej lekcji, tylko żeby na przykład były szafki i można było część książek zostawić w szkole.
Uczniowie powinni być trochę ciszej, bo zawsze na przerwach jest taki szum i zawsze boli kogoś głowa. Trzeba myśleć też o innych.
Jakby było więcej wycieczek do kina, do różnych miejsc, do Warszawy.
Można byłoby organizować wycieczki na przykład do fabryki bombek, jakichś innych fabryk.
Czyli ciekawi Cię to, co się dzieje w takich miejscach, do których zwykle nie mamy dostępu?
No może.
Chciałbym, żeby było więcej wycieczek, oczywiście. No na przykład, nie wiem, niedawno byliśmy w kinie. Ja wiem, może do Warszawy też pojedziemy. No różne. Dużo fajnych rzeczy się dzieje.
To jest właśnie fajna szkoła. Lekcje w terenie, czy też lekcje zwiedzania miasta, a może też odwiedzanie ciekawych miejsc, jak na przykład Centrum Nauki Kopernik. To są na pewno fajne lekcje, ale też co powiecie na taką lekcję przyrody w Ogrodzie Saskim w Lublinie? Na taką lekcję wybierzemy się z panem ornitologiem, z panem profesorem Marcinem Polakiem.
Dzięciu białoszy. O, jest tutaj, widzi pani?
Tak.
Usłyszeliśmy dzięcioła białoszy jego. Czyli to jest bardzo ciekawy gatunek, który przywędrował do nas właśnie z tej południowo-wschodniej Europy. No i właśnie korzysta na ociepleniu klimatu. W Polsce mamy 10 gatunków dzięciołów, a on jakby zasiedlił niszę, która nie była zajęta przez inne gatunki. Czyli chętnie gniazduje w sadach, właśnie w jakichś takich przydomowych ogródkach, właśnie w parkach miejskich, czyli w takim miejscu, gdzie za bardzo inne dzięcioły nie występują nasze. Czyli jakby odkrył dla siebie niszę, nowe miejsce, zasiedlił, aczkolwiek teraz niestety to tempo tej ekspansji przyhamowało. Bardzo rzadki gatunek. No, wielu ornitologów przyjeżdża nawet z Europy Zachodniej zobaczyć tutaj właśnie ten gatunek u nas.
A gdzie mieszkał wcześniej ten dzięcioł białoszyi? Skąd do nas przybył?
Słowacja, Turcja, Bałkany, Ukraina. O, mniej więcej ten rejon. No, tutaj słyszy pani kawki. Prawda? Kawki. Też ciekawy gatunek ptaka krukowatego. Co ciekawe, w Ogrodzie Saskim, prawda, można zobaczyć, jak kiedyś kawki naturalnie się gnieździły. Właśnie one tutaj wykorzystują dziuple. Także kiedyś kawki właśnie gniazdowały głównie w drzewach, w dziuplach. A oczywiście kolonizując osady, osiedla ludzkie, odkryły, że można też gniazdować w budynkach. Także większość tej populacji gniazduje teraz w różnego rodzaju otworach, w stropodachach, w kominach. No ale jeszcze można obserwować takie naturalne, pradawne zwyczaje ich. O, obserwujemy kawkę, która w dziobie ma tam suche źdźba trawy. I one właśnie wymaszczają. To akurat jest też ciekawy przykład, bo to nie jest dziupla, tylko to jest tak zwany złom. Czyli jeśli drzewo łamie się gdzieś tam w połowie albo w trzech czwartych, tworzy taki komin, taki złom od góry. I czasami ptaki, na przykład sowy, niektóre też gniazdują w takich złomach. Generalnie, o tutaj słyszymy głosa kowalika w tle, generalnie można powiedzieć, że ptaki można obserwować przez cały rok. W parku miejskim jak najbardziej o każdej porze roku jest coś ciekawego do zobaczenia i usłyszenia. Także proszę, ile fajnych gatunków, prawda?
Prawda, że ciekawa lekcja? Mam nadzieję, że też namówicie swoich nauczycieli od przyrody na taką lekcję w terenie. Rozmawiamy dziś o ciekawych lekcjach, o tym, jakie to są dla Was te lekcje, które stają się ciekawsze niż tylko czytanie z książki czy też odrabianie zadań. Takim ciekawym pomysłem jest na przykład zaangażowanie uczniów w jakiś projekt. W takim projekcie wzięli udział na przykład uczniowie ze szkoły podstawowej w Kazimierzu Dolnym, dzieci z 5 i 6 klas wspólnie z dorosłymi z Muzeum Nadwiślańskiego stworzyli, napisali przewodnik dla dzieci po tym właśnie nadwiślańskim miasteczku. O tej współpracy z uczniami, o tej pracy nad przewodnikiem opowiada pani Karolina Oleksiewicz.
Podzieliliśmy się na grupy. Była grupa historyczna, która wyszukiwała najciekawsze historyczne miejsca w Kazimierzu. Była grupa przyrodnicza i artystyczna. No bo miasteczko Kazimierz Dolny jest wyjątkowo artystyczne.
I jak się odnaleźli młodzi ludzie w tym projekcie, właściwie w tej pracy nad
Byli przewodnikiem? Byli zachwyceni, że ktoś pyta ich o pomoc i prosi ich, zwraca się z pytaniem, co jest ciekawego w miasteczku, co wy byście chcieli pokazać swoim rówieśnikom. Wydaje mi się, że to był taki pierwszy krok do tego, żeby oni poczuli się dumni z tego miejsca, z którego pochodzą i gdzie mieszkają.
Powiedzmy w takim razie, po jakich miejscach oprowadzają nas dzieci? I co jest właśnie takiego specyficznego, innego w tym ich dziecięcym oprowadzaniu?
Są miejsca, które wydają nam się oczywiste i nieuniknione, kiedy chcemy pokazywać Kazimierz. Są Spichlerze, jest Kuncewiczówka, ale jest też pokazana Wisła. Turyści nie zawsze zwracają na nią uwagę, a w przewodniku mamy pięknie opisane to, co jest charakterystyczne dla Wisły w Kazimierzu. Mamy wąwozy, też nie każdy turysta, młody turysta dociera do wąwozów w Kazimierzu. I jest niespodzianka. Czyli tajemnice skryte w murze szkolnym.
A co? Jaką tajemnicę skrywa mur szkolny?
Mur szkolny pokazuje, że Kazimierz Dolny jest dużo starszy, ma historię dużo dawniejszą niż tę, którą widać w Spichlerzach, tak? Najstarszych budynkach w Kazimierzu. Chyba więcej nie zdradzę. Chciałabym, żeby rodziny przyjeżdżały do Kazimierza i skorzystały z przewodnika. Wtedy na 14 stronie, to mogę powiedzieć, będą wiedziały, co to za tajemnice. Nasz przewodnik nie jest zwyczajnym przewodnikiem, nie tylko dlatego, że przygotowywały go dzieci, ale także dlatego, że został zilustrowany przez pana Piotra Fąfrowicza, najbardziej kazimierskiego ilustratora. W przewodniku umieszczono również zagadki w formie rebusów, jest też labirynt, różne rodzaje aktywności, które wzmagają ciekawość, każą zgadywać, szukać odpowiedzi, po to, żeby zapamiętać informacje związane z Kazimierzem. Kazimierz Dolny na pewno jest miastem bardzo ciasnym i tłocznym w sezonie turystycznym. Wydaje mi się, że to może być element, który może zniechęcać do przyjazdu do miasteczka, ale zaufajcie mi, kiedy zajrzycie do przewodnika, odkryjecie, że zwiedzanie, że turystyka, że poznawanie nowych miejsc może być naprawdę fascynującą przygodą. Może być taką przygodą przeżytą w tradycyjny sposób z przewodnikiem drukowanym w formie książki, ale może być też przygodą trochę bardziej nowoczesną, bo przygotowaliśmy również aplikację mobilną z grą miejską, która częściowo opiera się również właśnie na przewodniku drukowanym, ale zawiera dużo więcej atrakcji, takich jak rozszerzona rzeczywistość również, czyli nowoczesność, która pozwala ciekawiej zwiedzać i przede wszystkim zapamiętywać ważne informacje związane z miasteczkiem.
Witaj młody podróżniku, miło cię widzieć w moim świecie. Uroczym miasteczku nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym. Zapraszam cię do podróży śladami niezwykłej przeszłości i zachwycającej przyrody. Towarzyszyć nam będzie mój wierny pies.
Oprócz tego, że będziemy mieć taki papierowy w ręku przewodnik, to oprócz tego też ściągamy sobie na telefon aplikację, tak?
Tak, można ściągnąć aplikację na telefon. Jest dostosowana dla troszkę starszych dzieci, ale myślę, że mniejsi również będą wiedzieli, jak używać, tym bardziej, że będą z dorosłymi, tak? Korzystając z aplikacji mobilnej, będziecie mogli poznać nie tylko ważne informacje o Kazimierzu i o jego zabytkach i o przyrodzie, ale będziecie mogli też usłyszeć, jak kiedyś brzmiał Kazimierz. Zobaczyć to, czego nie da się zobaczyć gołym okiem, zwiedzając miasteczko.
Mały rynek. Szalom, młody podróżniku. Jesteś na małym rynku w Kazimierzu Dolnym. Znajdź tabliczkę z hebrajskim napisem i zeskanuj ją, aby usłyszeć historię tego miejsca.
Co sądzicie o takiej przygodzie, o takiej lekcji, gdzie wy wspólnie z muzeum wydajecie książkę? Prawda, że fajna perspektywa? Życzę wam jak najwięcej takich ciekawych lekcji, a teraz zabieram was do kina. Najpierw konkurs z ubiegłego tygodnia napisała do nas Zosia, 6-latka, która napisała, że bardzo lubi chodzić do kina, bo jest tam duży ekran, dobry dźwięk i naprawdę można wciągnąć się w historię. I bardzo lubię zwierzęta, napisała Zosia. Historii o wilku jeszcze nie widziałam i bardzo chciałabym obejrzeć w kinie. Tym razem to Zosia otrzymuje właśnie bilet do kina, ale my mamy kolejne bilety do kina Bajka, tym razem na film Jak rozmawiać z psem. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak to by było usłyszeć, co naprawdę myśli twoje ukochane zwierzę, kot, pies, papuga czy jaszczurka, to byłoby na pewno ciekawie i w tym filmie właśnie tak jest. Olivier ma 12 lat i jest technologicznym geniuszem. Jego najlepszym przyjacielem jest pies o imieniu Henry. Pewnego dnia po przeprowadzeniu tajemniczego eksperymentu Olivier zaczyna słyszeć, co mówi jego pies. Czy chcielibyście się przekonać, co to za historia? Napiszcie do nas, mądredzieci@radio-lublin.pl. Tym razem bilety trafią do tych, którzy napiszą nam o swoich nauczycielach. O tych nauczycielach, którzy was inspirują, którzy pomagają wam odkrywać świat, za co ich lubicie, jak wam pomagają. mądredzieci@radio-lublin.pl. Pozdrawiam was serdecznie. Paulina Superczyńska, Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Machamy już do was na pożegnanie i zapraszamy na bajkę.